Z początkiem września grupa Baltic Tech, która przewodniczy ekspedycji, rusza wreszcie do wraku. Jak będzie ta ekspedycja wyglądała? Co chcecie w ogóle sprawdzić?
To będzie ekspedycja największa, chyba największa też w naszej dotychczasowej karierze, a już paręnaście lat poszukujemy i badamy wraki. Rok temu odkryliśmy Karlsruhe, zorganizowaliśmy 3 takie krótkie, jednodniowe ekspedycje nurkowe na ten wrak. Pozwoliły nam go obejrzeć, a przede wszystkim w 100% zidentyfikować, że to jest na pewno wrak statku Karlsruhe. W grudniu jeszcze zeszłego roku zrobiliśmy taką ekspedycję już trochę poważniejszą przy wykorzystaniu podwodnego robota, takiego samobieżnego, to się nazywa ROV, i mogliśmy wtedy godzinami bez limitu czasowego oglądać ten wrak, a zwłaszcza dno wokół wraku, bo okazuje się, że Karlsruhe tonąc uderzył dziobem w dno, wysypało się część ładunku dookoła i te skrzynie mogliśmy sobie oglądać kamerą samobieżną. W tym roku teraz jedziemy bardzo poważnym statkiem Glomar Vantage, który jest przystosowany do badań podwodnych, na przykład ma tak zwany moonpool, czyli taki basen w środku pokładu na przestrzał. My, nurkowie, będziemy schodzić przez ten basen, dzięki temu unikniemy trochę jakby złych skutków falowania. Będziemy tam 11 dni i będziemy dzień w dzień badać przy pomocy i nurków, i też przy pomocy rowa. Ale głównym naszym zadaniem jest sprawdzenie, co wiózł ostatni statek Hitlera, bo Karlsruhe był ostatnim, jednym z ostatnich statków, który opuścił rejony Królewca tuż przed zajęciem go przez Rosjan.
To jest słynna operacja Hannibal, kiedy liczni obywatele Prus Wschodnich byli ewakuowani z tej części Europy, gdy wojska sowieckie zbliżały się. Największa chyba taka operacja w historii.
Tak, operacja Hannibal to była największa operacja w historii morskich ewakuacji, 3-krotnie większa od słynnej ewakuacji w Dunkierce na przykład, bo przerzucono 2 miliony ludzi, 30 tysięcy zginęło, co statystycznie jest dobrym wynikiem, no ale oczywiście to było 30 tysięcy ludzkich tragedii. Brało udział łącznie około 1080 jednostek w tej operacji, 247 zostało zatopionych. Czasami były to małe kutry, barki, a czasami te największe, czyli Gustloff, Steuben i Goya.
Te największe tragedie w zasadzie morskie w historii.
Tak. I co ciekawe, Karlsruhe był czwartą w kolejności, jeśli możemy taką statystyką się posłużyć, tragedią w historii, w operacji Hannibal. Zginęło 970 osób. I to jest też jakby bardzo ważne, żeby ten Karlsruhe nie został totalnie zapomniany. Naszym celem, poza oczywiście sprawdzaniem zawartości ładowni, jest też jakby przybliżanie całej tej historii, bo niewiele osób wie, że tak blisko tutaj Trójmiasta, tak blisko Helu toczyły się takie straszne historie ledwo 76 lat temu.
A dziś pan może już, kiedy ta ekspedycja rusza, zdradzić więcej szczegółów o pozycji, w której ten wrak Karlsruhe został znaleziony?
Myślę, że ta pozycja będzie za chwilę bardzo znana. Wśród osób, że tak powiem, z branży już jest to znane. To jest na północ od Ustki 40 mil, czyli około 70 km, na głębokości 88 metrów. Po naszej ekspedycji myślę, że pozycja będzie ogólnie znana, bo wystarczy wejść na różne aplikacje, które śledzą naszą jednostkę, ale...
No tak, znamy nazwę statku, będziecie tam ponad 10 dni, no więc siłą rzeczy zostaniecie wypatrzeni.
Tak, ale mogę też powiedzieć, że Urząd Morski dość skutecznie chroni tą pozycję, ponieważ w lipcu tego roku zrobiliśmy taki krótki wypad, sprawdziliśmy, czy wszystko jest okej, zeszliśmy na dół na paręnaście minut i już za chwilę pojawił się nad nami samolot Urzędu Morskiego, skontrolował nas, także to widać, że to jest skuteczna ochrona tej pozycji, także nie dość, że byliśmy sprawdzeni, to możemy powiedzieć, że pod wodą w lipcu wrak był dalej nienaruszony, tak jak go rok temu widzieliśmy, tak, w takim stanie jest dzisiaj.
Czyli zakłada pan, że nikt tam od momentu odnalezienia tego wraku nie dokonywał jakiegoś takiego pirackiego nurkowania?
Nie, wydaje nam się, że nie, przynajmniej tak było w lipcu tego roku. Należy pamiętać, że to jest dość poważne przedsięwzięcie. Nurkowanie na 88 metrów na środku Bałtyku to jest dość wymagające, no i też dość drogie. To trzeba zorganizować statek. Koszty takich wypłynięć są bardzo drogie. My dzięki współpracy z firmą Glomar mamy dość dobre stawki, ale warto wiedzieć, że koszt wynajęcia takiego statku to jest od 10 do 15 tysięcy euro za dobę, więc to nie jest taka zabawa, którą każdy sobie może jakby dla spełnienia zachcianek pozwolić.
Macie wsparcie publiczne, jeżeli chodzi o finansowanie tych poszukiwań, no bo wiem, że Urząd Morski czy Narodowe Muzeum Morskie na przykład jest z wami w kontakcie, współpracujecie, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o finansowanie?
Nie, finansowanie projektu jest od początku z prywatnych środków. Sponsorem jest Santi, ta sama firma, która poszukiwania Orła sponsoruje od wielu, wielu lat. Jest kilka innych firm, jak Glomar, czy pozostałe firmy ZUEX i JJCCR, które wspierają nas sprzętowo. Ale wracając do Urzędu Morskiego, faktycznie mamy świetną współpracę, przy czym rola Urzędu Morskiego i Narodowego Muzeum jest taka, że to są obserwatorzy. Jest nam bardzo miło, będą z nami, będą nas wspierać swoją wiedzą, ale jak na razie wsparcia publicznego nie mamy, ale też tego nie oczekujemy.
Nie zabiegacie o to.
Nie.
Też mówił o tym przy poszukiwaniach orła chociażby, że to nie jest wasz cel, żeby pozyskać te publiczne pieniądze.
Tak, no jest to nasza pasja, wkładamy w to dużo swojej pracy, wszyscy są wolontariuszami. Od lat udaje nam się też kręcić filmy o tajemnicach wraków Bałtyku i częściowo jakby z tej produkcji finansujemy kolejne poszukiwania.
Wracając do tego ładunku i tych skrzynek, udało się przy okazji tych zejść z wykorzystaniem tego robota coś wypatrzyć, stwierdzić, co mogło być ładunkiem na pokładzie?
Tak, bo część tych skrzynek uległa zniszczeniu w czasie tonięcia, więc my nie musimy ich otwierać, zresztą nie możemy ich otwierać. To jest pierwsza rzecz i mogliśmy podpatrzeć i to jest bardzo ważna i ciekawa informacja, ponieważ co innego było cenne dla nich, dla uciekinierów niemieckich w 1945 roku, a co innego jest cenne z naszej dzisiejszej perspektywy XXI wieku. Więc w kilku na przykład skrzyniach widzieliśmy wyposażenie zakładu stolarskiego. Młotki, heble i tak dalej. W jednej skrzyni widzieliśmy dość dobrą porcelanę, ale to była taka typowa porcelana domowa czy z jakiegoś dworku na przykład. W kolejnych skrzyniach części zamienne widzieliśmy, części wojskowe. Trzeba pamiętać, że priorytetem ewakuacji była oczywiście ludność cywilna, ale też dobrej klasy sprzęt wojskowy. Nie można było zostawiać noktowizorów, jakichś takich rzeczy optycznych, więc to wszystko było przewożone. Spodziewamy się, że znajdziemy takie rzeczy. Widzieliśmy też resztki dokumentów, które oczywiście są z dzisiejszej perspektywy już nie do odtworzenia. No ale spodziewamy się również tych rzeczy historycznych, w tym tych najcenniejszych. Zobaczymy, czy nam się uda przełamać jakby wieloletnią niemoc znalezienia bursztynowej komnaty. Może znajdziemy jakiś trop.
Właśnie chcę zapytać o to, czy może tam być jednak coś, co było cenne i z perspektywy tych, którzy wtedy się ewakuowali i z naszej perspektywy byłoby niezwykle cenne, no bo też nie jest tajemnicą, że jest hipoteza o tym, że Karlsruhe mógł przewozić bursztynową komnatę właśnie.
Tak, dokładnie mógł jest najważniejszym słowem, to znaczy jest to bardzo ważna informacja. My od września 2020, kiedy to ogłosiliśmy, że znaleźliśmy Karlsruhe, próbujemy znaleźć jakikolwiek dowód przeciwko tej hipotezie i do dzisiaj nie udało się znaleźć żadnego. Faktycznie bursztynowa komnata do początku marca była widoczna, do początku marca 1945 roku była widoczna w Królewcu.
W Królewcu właśnie, tak.
Tak, potem jeszcze wtedy kursowały pociągi między Królewcem a Piławą. Bursztynowa komnata była spakowana od 1944 roku w skrzyniach, więc bardzo łatwo było ją ewakuować. Pamiętajmy, że na Karlsruhe znaleźliśmy pojazdy, co też dowodzi teorii, że mógł to być konwój, który został po prostu załadowany po to, żeby zostać w Kiloni czy w Świnoujściu szybko rozładowany i pojechać dalej. Jednym słowem, szanse na znalezienie bursztynowej komnaty są bardzo małe, ale są. Może to jest 1%, może to jest 2%, ale zdaje się, że na świecie nie ma miejsca, gdzie ten procent jest wyższy, więc jedziemy z dużą nadzieją, że odkryjemy rozwiążemy jakąś ciekawą zagadkę, w tym może tą najważniejszą.
Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy jesienią zeszłego roku, kiedy odkrycie wyszło na jaw i wspominał pan o tym, że się do pana odezwali liczni poszukiwacze skarbów, sponsorzy niemalże, którzy chcieli się dołożyć, płynąć razem z wami. Ten odzew się utrzymywał? Jest jakieś takie napięcie i aura sensacji wokół tego odkrycia i ewentualnej ekspedycji?
Faktycznie tak było. Zwrócili się poszukiwacze skarbów, którzy chcieli się już dzielić pół na pół i tak dalej, ale my też nie podsycaliśmy tego. Jako Baltic Tech jakby bardzo mocno przykładamy się do tej części historycznej. Naszym zadaniem i naszym celem, który sami sobie postanowiliśmy, jest znalezienie ostatnich statków biorących udział w operacji Hannibal. Jakby samo przypominanie historii operacji Hannibal, ewakuacji Prus Wschodnich i tak dalej, więc nie nakręcaliśmy tej spirali. Też zawsze ja się przyznaję, że nie jesteśmy tak zwanymi poszukiwaczami bursztynowej komnaty, bo często tego typu odkrycia przyciągają trochę takich oszołomów. My jakby bardzo precyzyjnie i systematycznie badamy wraki, a ten wątek bursztynowej komnaty pojawił się jakby zupełnie przy okazji. My go do końca nie dopuszczaliśmy do siebie. To było tak, że szukaliśmy Karlsruhe dla znalezienia Karlsruhe jako czwartej największej katastrofy morskiej na Bałtyku, a potem jakby zaczęło do nas dochodzić, że faktycznie Karlsruhe mógł coś wieść. Druga sprawa, polskie prawo raczej nie zakłada możliwości podzielenia się skarbem ani wydobycia tego skarbu, więc musimy działać w ramach polskiego prawa. Stąd od razu skomunikowaliśmy się z Narodowym Muzeum Morskim i z Urzędem Morskim i współpracujemy i jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, co tam jest do znalezienia, ale nie ekscytujemy się jakby tą stroną skarbu ewentualnego, który tam może być.
Kiedy poznamy efekty tej ekspedycji?
Ruszamy w ten weekend, czyli 4 lub 5 września, w zależności od pogody. Planowany powrót 15-16 września. Ekspedycja będzie 11 dni. To jest na tyle daleko, że my będziemy cały czas na morzu, cały czas zakotwiczeni blisko wraku, ale co ważne, będziemy mieli jakiś tam internet satelitarny, więc będziemy na bieżąco informować, więc jeśli będzie coś sensacyjnego, to na pewno poinformujemy wcześniej. Jeśli będą to tak zwane zwykłe rzeczy, no to po prostu opiszemy całą tą ekspedycję po 16 września.